Mój znajomy powiedział, że jest fanem piłki nożnej. I to mnie trochę zdziwiło, bo tak nie kojarzę za bardzo, żeby takim był sportowcem. I pytam, ale oglądasz mecze w telewizji, czy tam w internecie, w telefonie, na tablecie? On mówi, nie, tam nic nie oglądam. No, to na stadion chodzisz, meczyki tam, tu bierzesz udział, kibicujesz, coś tam wołasz. On mówi, co tam na stadion? Ja nigdy w życiu nie byłem na stadionie. No, ale jesteś fanem. No tak. A, to może tak, jak ja jeszcze, jak mogłem jeździć na rowerze, to dużo jeździłem, bardzo to lubiłem, ale kompletnie się nie znam na kolarstwie. Nie znam żadnych nazwisk sławnych kolarzy, no tam powiedzmy Szurkowski, ale to 1000 lat temu. Nie znam się na rowerach, na jakichś przepisach kolarstwa i w ogóle, no ale lubię jeździć na rowerze. To myślę sobie, a no to chodzisz grać w piłkę, to dlatego. On mówi, nie, no ja tam nie chodzę w piłkę grać wcale. Mówię, no to już nic nie rozumiem. No to jesteś fanem piłki nożnej, ale nie masz z tym nic wspólnego. I on mówi wtedy tak, a zabronisz mi mówić, że jestem fanem? No w sumie nie, no co mnie to obchodzi? To możesz sobie myśleć, co chcesz, prawda, o sobie i możesz siebie nazywać, jak chcesz. Tylko według takiej najbardziej jakiejś ogólnej logiki, według takiego normalnego myślenia, no to jak ktoś jest fanem czegoś, no to chociaż trochę się tym zajmuje, czy interesuje. I to przypomniało mi, że w sposób podobny możemy myśleć o sobie jako o ludziach wierzących. Albo o tych, którzy znają Pana Boga. I ja rozumiem oczywiście, że przecież się modlimy, chodzimy do kościoła, ale czy faktycznie znamy Pana Boga? Czy nie jest trochę tak, że tak po prostu mówimy, albo troszkę się przyzwyczailiśmy do tego, że wierzymy, że się modlimy, chodzimy do kościoła, no i to już jest jakby no, wszystko, czego potrzeba. Ale w różnych rozmowach, które z rozmaitymi osobami prowadzę, często wychodzi jedna rzecz. Wszystko jest dobrze do momentu, aż się zrobi źle. Czyli jeśli się pojawi jakiś poważny problem, coś się w życiu rozsypie, wtedy zaczynają się pytania. Panie Boże, z jakiej racji to przyszło na mnie? Albo co ja takiego zrobiłem, że takie grzechy, za jakie grzechy, że takie działania ty podejmujesz wobec mnie, że mnie nie kochasz? Dlaczego mnie zostawiłeś? Z jakiej racji? Tych pytań nie zadajemy, kiedy wszystko idzie dobrze. Ale kiedy się coś zaczyna sypać, wtedy zaczynamy Panu Bogu się przyglądać. Przy czym jest to takie spojrzenie już z pewną, delikatnie mówiąc, pretensją. I może właśnie dlatego Pan Bóg podsyła nam czasami doświadczenia, które nas być może rozbijają kompletnie, ale jednak przymuszają nas, prowokują do tego, żeby troszkę z innej perspektywy już spojrzeć na Pana Boga i może wtedy na serio pytać, to kim Ty jesteś, Boże, że takie rzeczy robisz w moim życiu? I być może to jest początek prawdziwego dialogu. Może od tego rozpocznie się prawdziwa modlitwa, prawdziwe spotkanie z naszym Panem. Zobaczcie, że dzisiaj w Ewangelii Jezus wypowiada to zdanie, które dla wielu jest najważniejszym zdaniem w całym Piśmie Świętym. Wiele razy widziałem w Stanach Zjednoczonych na samochodach Jan 3,16, czy nawet całe to zdanie, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest podstawa naszej wiary, ale czasami wydaje mi się, przynajmniej widzę to u siebie, że zbyt powierzchownie rozumiem to zdanie i też zbyt powierzchownie myślę o Panu Bogu i ta powierzchowność sprawia, że kiedy przychodzą cierpienia, moja wiara jest za słaba. Nie ratuje mnie przed strachem, nie wyjaśnia mi tego, co się dzieje, nie daje mi pokoju. Zerknijmy zatem, co w tym zdaniu się wydarza. Co ono nam mówi? Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Mamy działania z dwóch stron. Przede wszystkim działanie Pana Boga. I to jest zawsze podstawa. Pierwszy krok zawsze robi On. Choćby przez to, że stworzył świat, stworzył nas. Obojętnie, jakbyśmy genialni, silni, cudowni nie byli, no to nie sami się stworzyliśmy, prawda? Albośmy się sami nie urodzili. Oczywiście mówimy, że urodziłem się 15 lipca, no ale nie ja się urodziłem, tylko prawdopodobnie urodziła mnie moja mama. A w dodatku jeszcze, no to ten cud pojawienia się nowego życia jest działaniem Pana Boga. Zatem to nie my sami się stwarzamy, wprowadzamy na ten świat, ale robi to ktoś za nas. To już jest pierwszy sygnał, że jest jakieś działanie przede mną. Zanim ja zacząłem kombinować i wymyślać i genialne rzeczy robić, to coś prawdopodobnie już na świecie było. Czyli nie ja pierwszy i pewnie nie ostatni. Jestem częścią tego świata, który stworzył Pan Bóg. To powinno choć troszeczkę dać mi pokory w myśleniu o sobie, o innych. Więc Pan Bóg tak umiłował świat. Jego miłość jest na początku. Ona jest fundamentem, ona buduje. Ona jest inspiracją dla Pana Boga, żeby świat stworzyć. A jeśli tak jest, jeśli w to wierzymy, to znaczy, że ta miłość gdzieś tu jest. Że ona gdzieś tu fruwa pomiędzy tym, co stworzone. Bo miłość Pana Boga nie ma okresu przydatności. To nie jest puszka fasoli, która we wrześniu już będzie do wyrzucenia, bo już 2 lata stoi w szafce i zapomniała, że kupiłaś ją przecież. No to trzeba wywalić, bo już jak zjemy, to będzie źle. Miłość Pana Boga nie ma takiego czasu przydatności. Jeśli Pan Bóg kocha i dotyczy to każdej miłości, to ona, jeśli się zacznie, to już się nigdy nie skończy. Prawdziwa miłość, jeśli się zaczyna, to nie ma kresu, więc trzeba być ostrożnym, co robimy z naszą miłością, kogo nią chcemy obdarzyć. To jest bardzo ważna rzecz. To jest decyzja niesamowicie poważna, której konsekwencje mogą być przecudowne albo przetragiczne. A jednak Pan Bóg zdecydował się nas kochać, zacząć nas kochać, choć Jego miłość oczywiście nie ma początku, ale no, tak, żebyśmy to troszkę zrozumieli, no to zaczął nas kochać i nigdy nie skończy. Więc mamy podstawę, żeby sądzić, że Jego miłość jest gdzieś tutaj, ale trzeba ją odkrywać. I teraz ta miłość jest praktyczna. Miłość Pana Boga nie jest taka, że On siedzi na chmurce i mówi, Boże, jak ja ich kocham, wszystkich naraz, tacy są cudowni, piękni, a my w tym czasie cierpimy i dobijamy się do Niego i mówimy, Panie Boże, Ojcze nasz, mówi, cicho, nie przeszkadzajcie mi, bo jestem taki teraz romantycznie rozanielony i myślę o moim pięknym stworzeniu, które jest takie piękne. Nie, nie, jest powiedziane jasno, miłość Pana Boga jest praktyczna. Pan Bóg jest praktyczny, konkretny i kocha w ten sposób, że dał swojego Syna. Dał coś najcenniejszego, najmocniejszego. Pan Bóg podzielił się z nami tym, co jest dla Niego najważniejsze. I tu nie chodzi o jakieś emocje, o jakieś romantyczne spojrzenie, tylko Pan Bóg dał nam, jeśli tak by powiedzieć troszkę militarnie, broń, która zwycięży wszystko. To jest trochę krzywe teologicznie porównanie, ale Jezus, którego otrzymaliśmy, Syn Ojca, jest najpotężniejszy. To jest ratunek w każdej sytuacji. To jest sposób, w jaki Pan Bóg nas pokochał w swoim Synu Jezusie. I to jest Jego działanie. Zawsze pierwsze, zawsze mocne, które może wszystko zwyciężyć. Ale działanie Pana Boga nie jest tak jak deszcz, że czy siedzisz w domu, czy jesteś na działce, czy sobie gdzieś tam spacerujesz, czy cokolwiek, to deszcz ci i tak podleje grządki przed domem, prawda? Nie musisz się specjalnie martwić, tylko możesz robić, co chcesz, nawet możesz sobie spać i to niech się dzieje. Łaska Pana Boga tak nie działa. To nie jest tak, że idziemy spać, prawda? Albo na ten już wspomniany na początku meczyk, powiedzmy, a już Pan Bóg niech nas zbawia, prawda? Nie, nie, nie. Czytamy w ten sposób. Bóg umiłował świat tak, że dał swojego Syna, aby każdy, i tu nie ma kropki, aby każdy, wszyscy, nie, nie, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pan Bóg dał swojego Syna, pokochał nas, dlatego stworzył, a naszym działaniem, czyli odpowiedzią na to, co Bóg robi, jest wiara. Jest uznanie, że to wszystko jest prawda. Jeśli jest to prawda, to znaczy, że jest to coś najważniejszego dla nas. I łaska, która płynie z miłości, z tego, że Bóg Ciebie kocha, jest darmowa, ale nie jest automatyczna. To znaczy, jej owoce będą w Tobie, jeśli w to uwierzysz, jeśli przyjmiesz. Co to znaczy uwierzyć? Osobiście się zaangażować. Wejść jakby w tę sytuację. No jak z tym byciem fanem piłki nożnej. Można mówić, no tak, Bóg jest miłością, ha, 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 świetnie, ale jak przyjdzie doświadczenie, coś trudnego, to nagle mówisz, Boże, dlaczego? No chwileczkę, to albo jest miłością, albo nie jest. To nie może być tak w 47% miłością. Albo to przyjmujesz i wierzysz to w każdej sytuacji, no albo powiedz sobie jasno, że okej, to nie jest miłością i wyrzucam wszystko do kosza. Całą moją wiarę, całe to religijne moje doświadczenie, wszystko. Albo Bóg kocha i kocha zawsze, albo nie. I my o tym zapominamy, ale możemy zawsze do tego wrócić, jako do podstawy. Jest troszkę tak, jakbym był gdzieś, powiedzmy, biegałem sobie w lesie, powiedzmy, i wracam do klasztoru i wchodzę do siebie, do pokoju, mówię, Boże, klucze zgubiłem. No ja dziękuję, a tam wszystko jest, słuchajcie, klucz do zakrystii, klucz do kościoła, klucz tam gdzieś jeszcze, do jakichś ważnych, do garażu tam i ja dziękuję. No to ładnie. To jest pewnie pod 47 sosenką, prawda? W stronę Miłomłyna. Gdzie ja to teraz znajdę te klucze? I ja, no jestem załamany. Chodzę po prostu już struty całe. Mówię, nie no, wszystkie klucze trzeba, wszystkie zamki wymieniać. Proboszcz mnie zabije. I nagle myślę, ale poczekaj, ale jestem w pokoju swoim, prawda? No tak. No to żeby tam wejść, to musiałem drzwi odkluczyć. A. Czyli klucze... A, tu leżą. A, okej, okay, dobra. Czyli mi spadły przy wejściu. Czasami przerażamy się rzeczami, które są niestraszne. Czymś, co nie jest realne. Jeśli jesteś w pokoju i mówisz, Boże, zgubiłem klucze, no to dobrze, zgubiłeś, ale są gdzieś w pokoju, bo musiałeś odkluczyć drzwi wejściowe i wejść. Więc czasami się przerażamy. Bóg mnie nie kocha, jest strasznie. To wróć do początku, wróć do tej sytuacji, do słowa, które mówi, nie, nie, On ukochał, umiłował. Zesłał Syna. I chyba czasami zapominamy o tym wielkim darze, że Syn został nam dany. On już przyszedł do nas. On już nas odkupił. Już odciął od ciebie twoje grzechy, twoje winy. Także Bóg patrzy na ciebie nie jak na grzesznika, któremu należy się kara. Co według sprawiedliwości by się należało, prawda? Ale Bóg patrzy na ciebie jako na grzesznika, któremu należy się miłosierdzie, przebaczenie. Dlaczego? Bo Jezus się za tobą ujął, bo powiedział, Ojcze, przebacz im. Według sprawiedliwości należy nam się kara. I jeśli kogoś to troszkę niepokoi, mówi, ktoś sobie mówi, no tak, ale Bóg jest dobry, jaka kara? Powoluśku. To jeśli taki według ciebie Pan Bóg powinien być, że wszystko od razu przebacza i nie ma w ogóle hulaj dusza, nie ma piekła, to czemu tak wszystkich osądzasz szybciutko, prawda? Czemu tak ciągle masz pretensje do ludzi i wciąż narzekasz? To ty tak nie przebaczasz szybko? To wybaczasz, że wymagasz od Boga, żeby był taki miły i miłosierny? A jak jest z tobą w takim razie, z twoim pięknym serduszkiem? Czy ono tak chętnie zapomina o krzywdach i w ogóle? Ostatnio siedziałem w kaplicy i przyszła mi do głowy taka rozmowa z pewnym bratem, to z 10 lat temu było jak nic. I ciekawa rzecz, kiedy jakoś tak sobie tę rozmowę przypomniałem, to była przykra, trudna rozmowa bardzo, no poczułem się wkurzony na niego. Mówię, przecież już 1000 razyśmy się dogadali i już cudownie współpracujemy i rozmawiamy. I ja mówię, ciągle gdzieś to we mnie ta drzazga siedzi, no co za bezsens. Ale tacy jesteśmy. Więc wymagamy od Pana Boga, żeby wszystko szybko przebaczył i w ogóle, no ale Pan Bóg będzie działał wobec ciebie tak, jak ty działasz wobec innych. Więc pamiętamy, że Jezus uratował nas od tych naszych drzazg w sercu i od kary, która nam się za to należy. Przez swoją śmierć na krzyżu, przez krew dał nam wolność i zawsze możemy do tego się odnieść. Zawsze na modlitwie możemy powiedzieć, Ojcze, Twój Syn, a nasz Pan Jezus obmył mnie z grzechu. On mnie uratował i wierzę, wiem, że patrzysz na mnie jako na grzesznika, rozumiem, ale oczyszczonego. Temu, któremu przebaczono.